Przeczytamy dwa ostatnie wersety listu Jakuba, 5 rozdział, 19 i 20 werset. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Taki krótki tekst, ale jak sami zobaczycie, naładowany bardzo mocno treścią. To są w tych dwóch wersetach są takie dwa wyrażenia, o tak powiedzmy, dwa takie wyrażenia, które, na których ten tekst się opiera i na którym szczególnie chcielibyśmy się zastanowić. Mianowicie, zboczyć od prawdy i błędna droga. Zboczyć od prawdy, prawda? Jest napisane, bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a w 20 wersecie, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego. Szczególnie dzisiaj, kiedy większość teologii w Kościele nastawiona jest na człowieka. Chrystus zwiastowany jest raczej pod kątem tego, pod kątem, co nam może dać. W takim aspekcie jest zwiastowany, prawda? Co może On mi dać, co mi przyniósł. I kiedy przyjęcie Chrystusa, jak to mówimy, wygląda raczej jak zrobienie mu łaski, prawda? Ja ostatnio byłem na pewnej konferencji, na której śpiewano piosenkę, pieśń taką. Notabene bardzo ciekawy zabieg, bo zrobiono na chrześcijańską piosenkę, tą znany taki przebój, przeżyj to sam. I on się zaczyna tak. Na uboczu twojego życia stoi Bóg i czeka na twoje tak. Znajdźcie mi taki obraz Boga w Bożym Słowie. Bóg jest wojownikiem. On zdobywa ludzkie dusze. Prawda? Nigdzie nie ma takiego obrazu, w którym Bóg czeka, aż człowiek powie tak. Prawda? Ale dzisiejsza teologia właśnie gdzieś ciągle w tą stronę się przechyla. Zwiastowana jest Ewangelia użytkowa. Dobra nowina polega na tym, że ja coś od Boga otrzymuję. Otrzymuję to błogosławieństwo, tamto błogosławieństwo. Nawet nie muszą być to koniecznie błogosławieństwa materialne, tak? Ale ten wektor jest ciągle taki. To, co ja mogę otrzymać, to jest dobra nowina. Jak gdyby znikło nam z oczu majestat, chwała, suwerenność, panowanie Boga, tego, kim On jest. Prawda? I dzisiaj jest bardzo wiele takiego głoszenia i myślę, że dzisiaj wielu ludziom jest bardzo łatwo zboczyć od prawdy. Zboczyć od prawdy po prostu. Oczywiście, wiecie, jak się patrzy na historię Kościoła, to tych zboczeń od prawdy było ciągle pełno. I dzisiaj, w tym fragmencie, który czytamy, Jakub właśnie mówi, zboczyć od prawdy. Pierwsza myśl, którą musimy tutaj zauważyć, to w jaki sposób, że kiedy człowiek zbacza od prawdy, może odejść od prawdy tylko w grzech. Nie można odejść od prawdy w jakąś neutralność na przykład. Nie można odejść od prawdy w coś takiego niewiadomego. Odejście od prawdy zawsze oznacza wejście w grzech. Chrystus jest prawdą. Kto odchodzi od prawdy, odchodzi od Boga, tym samym odchodząc od Boga, wkracza w sferę grzechu. Prawda czy nie? Jak myślicie? Nie? Od prawdy można odejść tylko w grzech. I tutaj, kiedy będziemy mówili o ludziach, którzy zbaczają z prawdy i o ludziach, którzy przywracają ich z powrotem na drogę prawdy, będziemy mówić o tym w dwóch aspektach. O wspieraniu braci, czy to prawda, że człowiek wierzący może zboczyć z drogi prawdy? Może, tak? I będziemy mówić o ewangelizacji, czyli o opowiadaniu prawdy ludziom niewierzącym. Czy w tym aspekcie głoszenia prawdy ludziom wierzącym, czy też w aspekcie głoszenia prawdy ludziom niewierzącym, zawsze występujemy jako posłańcy, jako ambasadorzy Chrystusa. Tak jak powiedział Paweł w drugim liście do Koryntian, dlatego w miejsce Chrystusa, jako Jego posłannicy, poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest wezwanie zarówno do człowieka niewierzącego, który jeszcze nie poznał Chrystusa i prawdy, tak? Jak również do brata, który gdzieś zboczył z drogi prawdy. I też potrzebuje pojednania z Bogiem. Ratowanie niewierzących, jedna rzecz, tak jak powiedzieliśmy, ale również ratowanie braci, którzy odchodzą od prawdy. I tutaj chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad słowem prawda. Oczywiście nie będziemy prowadzić tak głębokich dyskusji na temat, co to jest prawda, istota prawdy, bo byśmy tu zginęli w tym, utonęli. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na to, jak różne jest myślenie greckie, helleńskie, w którym nasza kultura jest jak gdyby zanurzona, od myślenia hebrajskiego. Jak Żydzi myśleli o pewnych rzeczach, a jak myśleli Grecy, a później cała kultura zachodnia. A więc zobaczcie. Na przykład weźmy słowo pokój. Już o tym mówiliśmy, dlatego wracam do tego, bo mówiliśmy już na jednym z wykładów. Słowo pokój. Dla greckiego myślenia, dla zachodniego naszego myślenia, słowo pokój oznacza brak wojny. Ale hebrajskie shalom miało o wiele szersze znaczenie i nie oznaczało tylko brak wojny, tak? Ale oznaczało to, co pokój daje. Wszelkie błogosławieństwo, które płynie z tego, że mamy pokój. Tak? Czyli to nie tylko ten negatywny wydźwięk, brak wojny, tak? Ale również to wszystko, co pokój daje. Innym przykładem jest pojęcie słowo. W myśleniu greckim słowo to jest słowo nazywa, o tak byśmy powiedzieli, tak? Słowo nazywa. W hebrajskim myśleniu zawsze słowo sprawia pewne rzeczy, tak? Pamiętacie, od samego początku Słowa Bożego jest tak, że Bóg wypowiedział słowo i stało się. Hebrajczycy zawsze tak myśleli o słowie. I teraz dochodzimy do słowa prawda, do pojęcia prawda. Ono jest również inne dla Greków i tym samym dla naszej kultury, a inne jest dla Hebrajczyków. Otóż prawda to dla nas i dla Greków to było coś, co znam, co wiem, to jest prawda. A dla Hebrajczyków zawsze było, co czynię, co jak żyję. To była prawda. Rozumiecie? A więc różnica była kolosalna. I teraz dlaczego o tym mówimy i dlaczego wskazaliśmy na te różnice? Dla Żydów, a zobaczcie, że Jakub był pastorem zboru w Jerozolimie, sam był Żydem i do Żydów mówił, bo to był zbór w Jerozolimie, prawda? I teraz zobaczcie, kiedy on mówi o zejściu z drogi prawdy, o spoczęciu z drogi prawdy, to wszystkie te rzeczy tutaj grają. Dla Żydów intelektualne poznanie nie jest oddzielone od tego, jak żyje. To jest pierwsza rzecz, tak? Doktryna nigdy nie jest oddzielona od moralnych wyborów. Prawda? To nie jest tak, jak w zachodniej myśli, jak w zachodniej filozofii, że mogę wygłaszać naprawdę bardzo mądre i światłe rzeczy, tak? I nikt nie będzie mnie rozliczał za to, jak żyje. Czy tym żyje, czy nie. Prawda? Na starożytnym wschodzie, kiedy ktoś był nauczycielem, to wiecie, jak się uczono od niego? Będąc z nim, chodząc z nim, żyjąc z nim. Tak? Bo ten nauczyciel, jak gdyby sprawdzano go nawet w ten sposób, że on to, co mówił, to, co głosił, tak miał żyć. Inaczej nie miał żadnego autorytetu jako nauczyciel. My troszeczkę inaczej pojmujemy nauczanie, tak? Mogę nauczać ludzi? Mogę mówić im różne rzeczy? I nikt mnie nie ma prawa spytać, czy ja żyję tak, jak mówię. Mówię, co wiem, mówię, co poznałem i nie ma to związku z moim życiem. Wiele razy niestety tak jest. I teraz zobaczcie, tutaj o tą hebrajską prawdę chodzi. Kiedy Jakub mówi odeszli z drogi prawdy, prawda? To nie znaczy, że zaczęli mylić się intelektualnie, stracili poznanie właściwe, pokręciła im się doktryna, tak? Ale kiedy Jakub mówi, zboczyli z drogi prawdy, to znaczy, że ich życie zboczyło ku grzechowi. Że ich wola, tak? Została zwiedziona i tak jak i nie żyją według prawdy, którą głoszą, ale zaczęli żyć w kierunku grzechu. I Billy Graham kiedyś tak powiedział, już dzisiaj rozmawialiśmy o Billy Grahamie, on kiedyś powiedział tak, nikt nie może powiedzieć, że prawdziwie nawrócił się do Chrystusa, jeśli nie poddał mu swojej woli. Może intelektualnie zgadzać się z tym, co głosił Chrystus, może przeżywać emocjonalnie te wszystkie rzeczy, jednakże nikt nie jest prawdziwie nawrócony, zanim nie podda swojej woli Chrystusowi jako Panu, Zbawcy i Mistrzowi. Tak? intelektualnie. Pamiętacie, mieliśmy tu wykład też o tym, o tym, jak cała dusza wielbi Pana, tak? Intelektualnie, wiara intelektualna, wiara intelektualna i emocjonalna i dopiero prawdziwa wiara, która obejmuje całego człowieka, kiedy wiara jak gdyby uchwyciła i mój intelekt, ogarnęła mój intelekt, ogarnęła moje emocje i również ogarnęła moją wolę i Bożej woli zostałem poddany. Co tutaj się jawi, słuchajcie? Otóż bardzo istotną rzeczą jest tutaj to, abyśmy zadali sobie pytanie takie, czy jest istotne, czy jest coś, co my w tej sprawie możemy praktycznie zrobić? To znaczy, jeżeli ktoś zboczy z drogi prawdy, to czy ja, widząc coś takiego, mogę coś zrobić? Innymi słowy, pytam o to, czy istnieje coś takiego, jak troska o braci? Czy istnieje coś takiego, jak służba napominania? Bóg używa do zachowania swoich wybranych od potępienia właśnie swojego Kościoła, właśnie braci, prawda? Bóg każe nam strzec siebie nawzajem. Wiecie, Biblia pełna jest tego, że Bóg każe strzec nas, każe nam strzec siebie nawzajem. Prawda czy nie? Czytacie to w Biblii? Zabłąkana owca, o której mówi Jezus, to nie jest ktoś spoza stada. To jest ktoś, kto należy do stada, tak? Ale właśnie się zgubił. Co robi pasterz? Idzie ją szukać. Trwanie w prawdzie i strzeżenie prawdy jest naszą miarą naszej troski o innych, słuchajcie. Tak? Jeżeli ja sam nie trwam w prawdzie i nie strzegę prawdy w swoim życiu, również to mówi o tym, że odnoszę się lekceważąco do moich braci. Nie strzegąc prawdy, nie trwając w niej. Pamiętacie takie pytanie, które pada w Biblii? Czy ja jestem stróżem brata swego? Kto i kiedy to powiedział?
Kain.
Tak jest. Powiedział to Kain zaraz po tym, jak zabił swojego brata. Z grzechem w sercu, z nieczystym sumieniem, kiedy rozmawia z Bogiem, zadaje to pytanie, czy ja jestem stróżem brata swego? I my często też byśmy chcieli zadać to pytanie. A ja mam dosyć tego. Co ja się będę zajmował czyimiś sprawami, czyimiś rzeczami? Co ja będę ingerował w czyjeś życie? Czy ja jestem stróżem brata swego? Ale warto, żebyśmy pamiętali, słuchajcie, że to pytanie zadał Kain po tym, zaraz po tym, jak zabił swojego brata. Kiedy jego serce, jego sumienie było obciążone grzechem. A co mówi Boże Słowo? W liście do Hebrajczyków. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I teraz pytanie jest proste, słuchajcie. Czy chcesz, aby twój brat został oszukany przez grzech i popadł w zatwardziałość? Odpowiedź jest nie, nie chciałbym. A tu jest to, co możesz zrobić. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj. No ale dzisiaj, w dzisiejszej kulturze, wiecie, zaraz mówimy o tym, no nie mogę ingerować w czyjeś życie, nie mogę się wtrącać w czyjeś życie, nie? Nasze ingerowanie w życie innych, tak mówi Gordon Key, jeden z moich takich też ulubionych autorów. Nasze ingerowanie w życie innych stanowi jeden z Bożych środków gromadzenia tych, którzy nigdy nie zginą. Rozumiecie? Bóg wybrał ludzi, swój lud, tak? I On zachowa go do wieczności. Wierzycie w to? Jednym ze środków tego zachowania Jego ludu do wieczności jest właśnie wzajemne strzeżenie się w stadzie. Tak? Kiedy jakaś owca słabnie, kiedy jakaś owca upada, kiedy jakaś owca zbacza i odchodzi, stado również jest po to, aby ją wesprzeć, pomóc jej, podnieść. Tak czy nie? To nasze ingerowanie w życie innych ludzi stanowi środek, jeden ze środków gromadzenia Bożego stada, Bożego ludu. Teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę pochylili się nad 20 wersetem Tam jest to zdanie, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego. Kiedy mówimy, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, musimy sobie powiedzieć tak. To właśnie przez cały list, właśnie to przez cały list próbuje robić Jakub, tak? Próbuje nawracać tych, którzy gdzieś flirtują z grzechem. Tych, którzy być może mają wzgląd na osobę. Tych, którzy być może źle pojmują wiarę jako oderwaną od uczynków. Ci, którzy są chciwi i źle traktują pieniądze, tak? Ci, którzy planują, nie biorąc pod uwagę Bożej woli. Ci, którzy nie mają wzgląd na to, co mówią i nie panują zupełnie nad językiem, mówią, czego nie trzeba, tak? To właśnie Jakub przez cały swój list nie robi nic innego, jak próbuje nawrócić grzesznika z jego błędnej drogi. Mówi, nie myśl błędnie na temat swojej wiary. Nie myśl błędnie na temat innych osób, które przychodzą do twojego kościoła. Nie sądź ich po tym, jak są ubrani, jak wyglądają, tak? Nie myśl błędnie na temat pieniędzy, na temat tego, co masz. Chcę sprowadzić cię z twojej błędnej drogi. Przyjrzyj się temu, co mówi Bóg. Jakub właśnie to robi przez cały swój list. Próbuje nawrócić grzesznika z błędnej jego drogi. Wskazuje na to, że właściwa droga, właściwa doktryna, właściwe nauczanie zawsze będzie miało wpływ na to, jak żyjesz, prawda? Że o czym jesteś przekonany, twoja wiara nigdy nie może być oderwana od tego, jak żyjesz. Inaczej nigdy nie będzie prawdziwą wiarą. Jakub wskazuje nam, że wiara w prawdę, bez czynienia prawdy, w swojej istocie nie jest wiara. Tak? Po prostu nie jest wiara. Bo wiara bez uczynku, jak on mówi, jest martwa. A czym jest taka wiara w prawdę, bez czynienia prawdy? Czym jest? Jest właśnie dokładnie, słuchajcie, błędną drogą. Błędną drogą. Błogosławione jest nasze służenie sobie nawzajem i strzeżenie prawdy. Nasze ingerowanie wzajemne. Błędna droga, słuchajcie, dlaczego to jest błogosławione? Dlatego, że błędna droga zawsze prowadzi do śmierci. Zawsze prowadzi do śmierci. Człowieka niepojednanego z Bogiem zawsze prowadzi do śmierci wiecznej, tak? Człowieka, który należy do Królestwa Bożego, będzie prowadziła do śmierci wielu rzeczy w jego życiu. Być może radości, na przykład. Chciałbyś, żeby twoja radość umarła? Nie? Chciałbyś, żeby twoja miłość umarła? Chciałbyś, żeby twój pokój umarł? Nie? A tak może być. Tak się może stać. Chciałbyś zbudować na fundamencie Chrystusa kawałek, jakąś taką kubkę słomy czy siana, która skłoni ku twojemu wstydowi dzięki w dniu zbawienia. Bóg mówi, błędna droga prowadzi do śmierci. I nie mów, czy ja jestem stróżem brata twojego, bo do tego cię również powołałem. I Kościół działa, wzajemnie zasila się, tak? Jak te wzajemnie zasilające się stały, po to, aby strzec siebie nawzajem na drodze prawdy. W Kościele nikt nie jest samotną wyspą i nikt nie jest skazany sam na siebie. Kościół to nie jest wypadkowa różnych autonomicznych myśli, różnych autonomicznych postaw, ale Kościół to jest organizm, w którym wszystkie stawy są połączone i działają wspólnie i wzajemnie się wspierają. Wzajemnie się zasilają. I teraz zobaczcie, to jest napisane w tym 20 wersecie też tak. Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi jego duszę od śmierci. Dlatego, że zawsze błędna droga zawsze prowadzi do śmierci. I zakryje mnóstwo grzechów. Radość dzielenia się Ewangelią i głoszenie prawdy ma wielki sens. Bóg postanowił ratować grzeszników od śmierci. I w swojej niesamowitej łasce i dobroci postanowił użyć do tego mnie i Ciebie. To jest niezwykły przywilej po prostu, że możemy być użyci do tego i możemy być jednym z Jego narzędzi do tego, aby ludzie mogli być, aby grzesznicy mogli być uratowani od śmierci. Bóg może użyć Twojego ingerowania w życie innych, tak to nazwijmy, tak? Może użyć Twojego ingerowania w życie innych do ratowania od śmierci, do rozprawiania się z grzechem, do rozszerzenia Bożego Królestwa, do powiększenia radości w niebie, do wywołania nawet radości w niebie z jednego zbawionego grzesznika. Jest to prawda, że niebo się raduje? Kiedy kolejny grzesznik przydany zostaje do Bożego Królestwa. I zobaczcie, Bóg okazał nam taką łaskę, że do tych cudownych, wspaniałych rzeczy, pokonania śmierci, rozprawienia się z grzechem, rozszerzania swojego królestwa, radości ze zbawienia używa mnie i ciebie. Czy my rozumiemy, w co wdepnęliśmy? Nie? I gdzie jesteśmy? I jakie rzeczy tu się mają? Nie jakobyśmy mogli sami z siebie coś uczynić, tak? Ale przywilej ten polega na tym, że możemy w tym mieć udział. Że możemy być w tym. Że Bóg zaprosił nas do tego. Jako swoich ludzi. I używa nas. I mówi, idźcie. Głoście. Ewangelię. Na całym świecie. Wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i opowiadajcie. To jest wasze zadanie. Każdy, kto dzieli się Ewangelią z innymi ludźmi, może potwierdzić to, co w tej chwili powiem. Ogromna to jest radość. Kiedy głosisz słowo, nawet jeżeli się nikt nie nawraca. A jakże ogromna jest radość, kiedy głosisz słowo i widzisz, że Bóg tego człowieka dotyka i on rodzi się na nowo. I zaczyna jarzyć powoli. O co tu chodzi w tym wszystkim? Zaczyna widzieć to, o czym do niego mówisz. Dlaczego? Dlatego, że ty jesteś przekonujący? Nie. Dlatego, że Duch Boży dotknął jego serca, dotknął jego umysłu, dotknął jego życia, narodził go na nowo. Już teraz nie jest człowiekiem zmysłowym, który duchowe rzeczy uznaje za głupstwo, ale jako odrodzony, jako nowe stworzenie zaczyna powoli rozumieć, kto do niego mówi, o czym do niego mówi i jak potężne ma to skutki, jak że są to skutki wieczne. A więc zobaczcie, wtrącać się w życie innych ludzi, czy nie? Ingerować, czy nie? Czy ja jestem stróżem brata mego? Bardzo często chcielibyśmy to pytanie właśnie zadawać, nie pamiętając, kto i kiedy je zadał. Prawda? No ale tu jest napisane tak. Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Pytanie jest takie, słuchajcie. Jak takiego grzesznika wziąć i nawrócić? Bez względu na to, czy to jest brat, który zboczył z drogi prawdy, tak jak to jest napisane, wszedł na błędną drogę? Czy może to jest grzesznik, który jeszcze nie poznał Pana Boga? Bez względu na to, kto to jest, tak? Jak zawrócić takiego człowieka? Jak nawrócić go z tej błędnej drogi? Pierwsza rzecz. Miłość. Tak czy nie? Od tego musimy zacząć. Miłość. Dlaczego? Piotr mówi, nade wszystko, najpierw, przede wszystkim, nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, bo gdyż miłość zakrywa wiele grzechów. To jest strasznie potrzebne. To jest strasznie potrzebne. Jeżeli grzechy twojego brata zupełnie przysłonią ci oczy, nie będziesz widział tego, że łaska jest zawsze potężniejsza i obfitsza niż jakikolwiek najstraszniejszy nawet grzech. Tak? A więc po pierwsze miłość. Kiedy przychodzisz do swojego brata, musisz być pewny, że przychodzisz tam ku jego dobru. Tak? Po drugie, duchowe zdrowie. Jest takie powiedzenie, że nikt nie może być przewodnikiem do miejsc, gdzie sam nie był. Prawda? A Paweł w liście do Galacjan mówi, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. A więc na czym polega to duchowe zdrowie, kiedy przychodzimy zawrócić grzesznika z błędnej jego drogi, tak? Po pierwsze miłość, Po drugie, twoje własne duchowe zdrowie. Jeżeli ty sam gdzieś szarpiesz się w różnych siłach, tak? To twoja posługa w napominaniu może się okazać zupełnie, zupełnie nietrafiona i słaba, tak? Jak to powiedział kiedyś Jezus, tak? Jak ślepy ślepego prowadzi? Obaj w dół wpadną. My często widzimy te przykłady, kiedy jeden napomina drugiego, dokładnie to samo robiąc, nie? Mówi, że ty musisz przestać pić, nie? A różnica oczywiście polega na tym, że to pije nalewki, a ten denatura, nie? To jest różnica. W każdym razie to duchowe zdrowie jest wymagane do tego, abym ja rzeczywiście mógł z miłością i w duchu łagodności, jak to jest napisane, przyjść i pokazać, próbować zawrócić mojego brata na drogę prawdy. Następnie, bardzo istotna rzecz, modlitwa. Słuchajcie, modlitwa, tak? Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. Nie chciałbym się skupiać teraz na tym, to nie jest kazanie na temat grzechu śmiertelnego i nie, tak? To nie o to chodzi, ale zwróć uwagę tutaj na to, co ja mówię. Jeżeli widzisz, że brat twój popełnia grzech, co masz robić? Modlić się, tak? Modlić się, dlatego że i to się jakby koresponduje, zobaczcie, z tym, co jak wcześniej mówił Jakub. Nie zużywaj swoich słów na obmawianie brata. Lepiej zużyj swoje słowa na modlitwę o niego, tak? Obmawianie twojego brata tylko mu na złe się obróci, z całą pewnością, mówiliśmy o tym, tak? Ale modlitwa. Wiele może. Modlitwa sprawiedliwego, jak mówi Jakub, tak? Dalej. Czwarta rzecz. Najtrudniejsza być może. Ale właśnie dlatego najpierw jest miłość. Dlatego najpierw jest duchowe zdrowie. I dlatego najpierw jest modlitwa, bo teraz następuje najtrudniejsza rzecz, słuchajcie. Konfrontacja. Modlitwa ma mnie przygotować do konfrontacji. Tak, abym mógł powiedzieć prawdę w miłości, jak mówi Słowo Boże, tak? To modlitwa ma mnie przygotować, aby mógł powiedzieć prawdę w miłości. Znany tekst z Ezechiela. Jeśli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, by bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy. Ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Tak? A więc zobaczcie, ta konfrontacja jest konieczna, jakby. Nie? Zobaczcie, jak ona jest długo przygotowana. Ona musi się zacząć od miłości. Bardziej niż czegokolwiek innego, czujniej niż czegokolwiek innego, strzec swojego serca. Tak? Modlitwa, która przygotuje mnie na prawdziwą konfrontację. Prawdziwa konfrontacja zawsze będzie powiedzeniem prawdy, jak? W miłości. Tak? Nie chodzi o same powiedzenie prawdy, ale powiedzenie prawdy w miłości. I ostatnia instancja, zawsze ostatnia instancja, dyscyplina. Dyscyplina w społeczności. To jest zawsze ostatnia instancja. Bardzo dobrze to jest opisane w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Pamiętacie, jak Jezus mówi, jeżeli zgrzeszył brat twój, idź, rozmawiaj z nim, tak? Jeżeli nie chcecie posłuchać, idź z dwoma braćmi, tak? Dopiero wtedy, jak nie chce posłuchać, wtedy jest dyscyplina, nie? Czyli idź, niech stanie przed zborem, tak? Wtedy dopiero... Zobaczcie, że dyscyplina jest zawsze ostatnią instancją i nie wiem, czy wy odnosicie takie wrażenie, ale czasami myli się ta kolejność, prawda, ludziom? Nie? Nam się myli ta kolejność po prostu. Zaczynalibyśmy od dyscypliny. Być może, wiecie, ja to widzę na przykład w wychowywaniu moich własnych dzieci. Za szybko sięgam po dyscyplinę. Nie? Człowiek by chciał mieć już spokój. Już chciałby tam porozstawiać wszystko po kątach. Dobrze, już załatwiona sprawa, nie? Ale to są tylko pozory. Wiele razy już się napominali i cały czas i upadam po prostu, nie? Za szybko sięgasz po dyscyplinę. Dyscyplina jest dopiero ostatnią instancją, tak? Oto praktyczne chrześcijaństwo, praktyczne chodzenie z Bogiem. Kocham Boga, kocham Jego prawdę, kocham Jego lud, kocham ludzi, którzy żyją w świecie, którzy jeszcze się z nimi nie pojednali. Tak, że idę i niosę im dobrą nowinę o Jezusie. o Jezusie, który przyszedł, aby zbawić grzeszników. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiecie, człowiek, który nazywał się Bruce, jest uznawany za jednego z największych teologów ostatnich czasów. Jednego z największych, czy nie największego komentatora Biblii ostatnich czasów. Jego książki możecie znaleźć też po polsku. Nie? On pod koniec swojego życia napisał tak. Przez większość lat mojego życia poświęciłem studiowaniu, poświęciłem studiowaniu i interpretacji Biblii. Jest to najważniejsze i najcenniejsze zajęcie, jakie znam. Jest tylko jedna służba, którą uważam za wyższą. Jest to praca ewangelisty, do której jednak nie zostałem powołany. Ciekawe, nie? Człowiek, który przez całe życie, bo jest uznany za wielki autorytet, człowiek, który przez całe życie czytał, interpretował, studiował, wykładał Słowo Boże, pod koniec swojego życia mówi, to jest najcudowniejsze zajęcie, jakie może być. Jest tylko jednak jedna rzecz, która jest wyższą służbą od tego. Praca ewangelisty. I z takim chyba żalem mówi trochę, do której jednak nie zostałem powołany. I teraz zobaczcie, praca ewangelisty, praca kogoś, kto głosi dobrą nowinę. Ta dobra nowina szczególnie potrzebna jest tym, którzy gdzieś zeszli na błędną drogę, prawda? Dlaczego wtedy jest potrzebna dobra nowina? Bo takiemu człowiekowi, słuchajcie, bez względu na to, czy to jest brat, który zboczył z drogi prawdy, czy to jest grzesznik, który żyje w świecie, z całą pewnością potrzebne jest posłanie o nadziei, tak? Ta nadzieja, nadzieja wieczna, nadzieja prawdziwa, która nie może być w żaden sposób usunięta, w żaden sposób nie może się nie spełnić, tak? Jest to nadzieja w Bogu, który darował swojego Syna. I jakże razem z Nim nie miałby nam darować wszystkiego, tak? A więc zobaczcie, kiedy jesteśmy... Opa, kiedy nie zrobiłem tego, co powinienem. Razem, kiedy jesteśmy tutaj i kiedy mówimy Bóg oddał swojego Syna, aby zbawić grzeszników, tak? My nie wiemy, których. Jakie jest nasze zadanie? Wykonywać swoje powołanie, swoją pracę. Być może ktoś powie, są wyższe powołania niż moje, tak? Tak jak Bruce. Są być może ważniejsze, ale dla Ciebie najważniejszym powołaniem powinno być to, gdzie postawił Cię Bóg, tak? I nigdy nie jest tak, słuchajcie, bez względu na to, do czego powołał Cię Bóg, nigdy nie jest tak, że nie możesz być tym, który opowiada innym dobrą nowinę, który jest ewangelistą. Może nie jest, ale bywa ewangelistą, tak? Który może podzielić się dobrą nowiną ze swoim kolegą, ze swoją rodziną, ze swoim znajomym, z człowiekiem nieznajomym, z którym jedziesz pociągiem. Tak? Bo tylko prawda o zbawieniu w Jezusie Chrystusie może wnieść do serca człowieka to ożywcze tchnienie, którym Duch Święty przychodzi i czyni tego człowieka nowym stworzeniem, tak? Przez wiarę jesteśmy zbawieni, a wiara jest zesłuchana Bożego Słowa. Dlatego zobaczcie, na sam koniec chcę to powiedzieć. Bóg wzywa nas, Ciebie, mnie, każdego z nas, do tego, abyśmy dzielili się tym, co słyszymy. Abyśmy dzielili się tym, co czytamy w naszych bliźniach. Abyśmy dzielili się życiodajnym słowem. Pamiętacie, jak kiedyś Piotr powiedział, mówi, czy wy chcecie też pójść? A Piotr mówi, a gdzie my pójdziemy? U Ciebie Ty masz słowa życia, tak? To, czym Bóg się łaskawie z nami podzielił, to jest słowo życia. Słowo, które niesie życie. I wiecie co? I jak odchodzi, powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i Maryję. Idźcie. Idźcie na cały świat i głoście całym zboczeniu. Kto uwierzy? Będzie zbawiony. Tak? Teraz zobaczcie, zaczynamy. Chcemy zacząć cykl, który będzie mówił o ewangelizacji, będzie mówił o opowiadaniu innym Bożego Słowa. Kiedy mówimy to słowo ewangelizacja, to ono jest takie trochę religijne. Zaraz nam się kojarzy, nie wiem, trzeba specjalne spotkanie jakieś zwołać, trzeba namiot postawić, zespół muzyczny może zaprosić, może jakiegoś znanego ewangelistę czy kaznodzieję zaprosić, żeby opowiedział. Czy to jest naprawdę to? Czy, o, ja nie mówię, że to nie jest ewangelizacja, ale czy tylko o to chodzi w ewangelizacji? Nie. Możemy wykonywać to wielkie posłannictwo, o którym mówi Jezus na samym końcu Ewangelii Mateusza, możemy wykonywać każdego dnia, tak? Każdego dnia. Bez gitary, bez namiotu, bez specjalnych przygotowań. Chociaż tam te rzeczy też są dobre, tak? Ale możemy wykonywać je każdego dnia. Pośród swoich znajomych, pośród swoich przyjaciół, gdziekolwiek jesteśmy. Chciałbym tym samym zakończyć to, co jest, to, co mówiliśmy studiując list Jakuba, i na następne spotkanie zapraszam Was